Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja witamy bardzo serdecznie pana Tomasza Biernata. Panie profesorze, jest pan z nami?
Tak, jestem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypominam państwu, że pan profesor Tomasz Biernat pracuje w Gdańsku na Wyższej Szkole, na WSB, o tak, Wyższa Szkoła Bankowa. Bardzo dziękujemy panu profesorowi, że jest taki życzliwy i że za każdym razem przygotowuje dla nas temat, który nas właściwie tak zadziwia i stawia na nogi. Dzisiaj tolerancja i wychowanie. Panie profesorze, co to znaczy tolerancja i wychowania? Co to znaczy w ogóle tolerancja? Potem jeszcze pytanie kolejne. My jesteśmy w audycji porady pedagoga, psychologa. Czy rodzice mogą być w ogóle tolerancyjni?
Dobrze, zaczniemy może od tego pierwszego
takie
pytania.
Dwa pierwsze, może potem jakieś inne będą pytania, ale te dwa. Co to znaczy tolerancja i tolerancyjni rodzice?
Tak, słowo tolerancja zrobiło ostatnio oszałamiającą karierę.
Tak.
Stało się niezwykle modne i jest odmieniane przez wszystkie przypadki. W historii pojawiło się to słowo w kontekście tolerancji religijnej, ale tolerancja to także przedmiot rozważań filozoficznych. Dzisiaj jest na przykład uważana za podstawę demokracji, ale także stanowi rodzaj postawy społecznej, a nawet jest uznawana za wartość. Ludzie chcą dziś być tolerancyjni we wszystkich dziedzinach życia. Rzeczy, które jeszcze do niedawna nie mieściły się nam w głowach, były negatywnie oceniane i wywoływały niekiedy zgorszenie, obecnie są tolerowane i nie wzbudzają żadnych reakcji. A więc żyjemy w bardzo tolerancyjnych czasach, dlatego proponuję właśnie refleksję nad rozumieniem tolerancji w wychowaniu. Uczenie tolerancji oczywiście, wychowywanie do postaw tolerancyjnych jest bardzo ważne i potrzebne. I przeniknęło właściwie i do wychowania rodzinnego, i do szkolnej edukacji. Ale warto zadać pytanie, co jeżeli tolerancja staje się nie tylko jedną z treści wychowania, ale przekształca się w postawę wychowawczą, co dzisiaj można zaobserwować. Warto nad tym przez chwilę się zastanowić, i przede wszystkim w kontekście wychowania rodzinnego. Na początku właśnie trzeba wrócić do łacińskiego źródła słowa tolerancja.
O właśnie,
tolerancja to tak. Łacińskie słowo. Tolero oznacza znosić, cierpieć, wytrzymać.
O.
Tolerancja to właściwie znoszenie innego człowieka ze względu na jego postępowanie, poglądy, przekonania, wybory i decyzje, z którymi się nie zawsze zgadzamy.
Czyli w tej chwili, panie profesorze, czy ja rozumiem, że w tej chwili to słowo tolerancja, to ono zostało właściwie całkowicie do góry nogami przewrócone?
To znaczy nie zawsze je właściwie rozumiemy. Tolerować kogoś to znosić go,
no
wytrzymywać i często też cierpieć z tego powodu, nie decydując się na jakiekolwiek działanie wobec niego, można powiedzieć wrogie działanie, albo działanie, które ma doprowadzić do zaniechania jego postępowania. Istota tolerancji polega na nieingerowaniu, nie wtrącaniu się, na unikaniu oceny. No w istocie można powiedzieć, niech robi co chce. Taka jest istota, czy źródłosłów słowa tolerancji. Tolerancję jako postawę charakteryzuje zatem pewnego rodzaju neutralna obojętność. Złudzeniem jest traktowanie tolerancji jako formy miłości, ponieważ miłość jest fundamentalnie różna różni się od tolerancji. I ona ma niewiele wspólnego z miłością. Miłość to postawa aktywna, nieobojętna. To działanie na rzecz dobra drugiego. To troska o inną osobę. Troska o jej dobro. Właściwie znakiem miłości jest zawsze zaangażowanie, poświęcenie, służba. A zatem tutaj można by odnieść się do tego drugiego pytania, które pani postawiła, jak ono brzmiało?
Tolerancyjni rodzice?
Tak. Jakie jest miejsce tolerancji w wychowaniu? Co to znaczy być tolerancyjnym rodzicem? Często dzieci, szczególnie w wieku dorastania, oczekują większej tolerancji od rodziców. a nawet niekiedy oskarżają ich o brak tolerancji. Nietolerancyjny ojciec czy matka wobec nieaprobowanego zachowania dziecka stają się jakby niepostępowi, zacofani, wsteczni. Tutaj pojawia się jednak ważne pytanie. Czy można być obojętnym wobec przejawów zła, które zagraża dziecku, które oczywiście kochamy? Czy można tolerować postępowanie, które niesie mu szkodę, które w jakiś sposób zagraża jego dobru, na
aż
przykład jego
krzyczeć.
Rozwojowi?
Aż chce się krzyczeć, nie zgadzam się, tak, na takie zachowanie. I aż taka wewnętrzna siła mówi, nie zgadzam się, to jest złe, to jest, czyli to znaczy, że ja nie jestem, nie kocham, kocham, ale nie jestem tolerancyjna, tak?
Postawa tolerancji zakłada znoszenie, cierpienie, można powiedzieć, zgodę na zachowanie dziecka. Jednak jeżeli to zachowanie zagraża dobru dziecka, rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, ale także i duchowemu, rodzi to w nas pewien rodzaj buntu. Dzisiaj
tak.
Można taką postawę tolerancyjną w wychowaniu znaleźć w tak zwanym luzie wychowawczym. Luz wychowawczy, postawa takich luźnych rodziców. Za nią często się niestety kryje obojętność i pójście na tak zwaną łatwiznę. Taka postawa ma no niestety często swoje negatywne konsekwencje, bo brak reakcji na zło, na niewłaściwe zachowanie będzie dla dziecka często sygnałem przyzwolenia, zgody. Utwierdza w przekonaniu, że nic złego się przecież nie dzieje, bo rodzic nie reaguje. I taka tolerancja łatwo przeradza się w akceptację, czyli właśnie przyjmowanie. No rodzice, jak sami wiemy, często są szantażowani przez dzieci stwierdzeniem, nie jesteś tolerancyjny. W domyśle nie kochasz mnie. Tolerować w rozumieniu młodego pokolenia zazwyczaj oznacza nie oceniać, nie krytykować, nie pokazywać błędów. I teraz wyzbycie się prawa rodziców do oceny zachowania w istocie uniemożliwia wychowanie, bo tolerancja zakłada, że wszystkie opinie i oceny są równe, mają taką samą wartość, a zatem należy je tolerować. Czyli opinia dziecka jest tyle samo warta, co rodzica. I teraz taka tolerancja w istocie niweluje różnice między dzieckiem a rodzicem. Różnice, które wynikają z wieku, z doświadczenia życiowego, z wiedzy różnej, z pozycji społecznej i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to bardzo niebezpieczna postawa wychowawcza, za którą często kryje się nic innego jak obojętność, czy właśnie, tak jak powiedziałem, takie pójście na łatwiznę.
Panie profesorze, czy tolerancja wobec tego szkodzi wychowaniu?
Można powiedzieć, że źle pojęta tolerancja staje się takim wirusem, który paraliżuje wychowanie. Rodzice mają kochać i wychowywać. Mogą nawet przy tym narażać się na zarzut bycia nietolerancyjnymi, ale dlatego, że pragną dobra dziecka i nie mogą być obojętni na zachowania, sytuacje, które jemu zagrażają, a których często dziecko nie dostrzega, nie zauważa. W życiu społecznym można wręcz dzisiaj zauważyć swoisty przymus tolerancji. Leży tolerować, trzeba tolerować, musimy tolerować. Tylko pytanie, w imię czego? Czy wychowanie tolerancyjne nie jest czasami formą ucieczki rodziców od odpowiedzialności, łatwej popularności, bezpieczeństwa, czyli tak zwanego świętego spokoju? Fajni, tolerancyjni, luzaccy rodzice pozwalają dzieciom na ryzykowne eksperymenty z wolnością. Przymykają oko na ich wyskoki, nie reagują tam, gdzie powinni zająć jasne stanowisko, wyznaczyć granice, stanowczo wyrazić swoje zdanie. Często tego nie czynią, bo chcą uchodzić za tolerancyjnych rodziców, takich właśnie fajnych rodziców. Tak może nawet łatwiej. Można uniknąć trudnych rozmów, naruszenia delikatnych relacji, zepsucia atmosfery. Tylko pytanie, czy tak postępuje odpowiedzialny za dziecko, za wychowanie rodzic? Czy w imię źle pojętej tolerancji ma znosić ścierpieć nieaprobowane zachowania, tak jak na przykład podważanie autorytetu rodzica, łamanie ustalonych zasad, czasami sięganie po używki, wczesne inicjacje seksualne itd., itd. A więc tu pojawia się bardzo istotne, bardzo ważne pytanie. Czy w mojej postawie wychowawczej powinno być więcej miłości, a więc takiej aktywnej troski o dobro dziecka, często związanej z ryzykiem właśnie, z ryzykiem powiedzenia nie, z ryzykiem przedstawienia swojego zdecydowanego stanowiska, niż właśnie przymykanie oka, tolerowanie, obojętność, ścierpienie właśnie dla tak zwanego świętego spokoju.
Panie profesorze, czyli z tego, co pan teraz powiedział, wynikałoby, że jednak ta tolerancja szkodzi wychowaniu.
Źle pojęta tolerancja szkodzi wychowaniu. Ona jest istotna i ważna.
A skąd bierze się w ogóle ta tolerancja?
U podstaw takiego pseudotolerancyjnego wychowania często niestety leży brak aksjologicznych podstaw wychowania, czyli uświadomionych wartości i przyjętych wartości przez rodziców.
Panie profesorze, mam pytanie.
Bardzo ważna.
Panie profesorze, mam pytanie. No dobrze, ale ci rodzice wychowywali się. To znaczy, że oni, skoro nie mieli podstaw, to znaczy, że ich rodzice ich nie wychowywali? Czy za daleko to poszłam?
Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem rodziców wychowanych bezstresowo. Właśnie często wychowywanych zgodnie z założeniami luzu wychowawczego. A więc oni są często przeniknięci taką postawą tolerancji. Jak powiedziałem, ona jest ważna, istotna. Należy ją kształtować, ale powinna być zawsze budowana na fundamencie wartości. Tolerancję można i powinno się stosować, jeżeli najpierw umie się przyjąć, rozróżnić i rozumieć wartości. Jeżeli uznamy tolerancję za wartość samą w sobie, tak zwaną wartość autoteliczną, która jest stawiana ponad inne wartości, to zazwyczaj taka sytuacja prowadzi do ich relatywizowania. Stają się wtedy wartości względne i uzależnione od sytuacji i w ostateczności prowadzi to jakby do neutralizacji wartości, bo zaciera różnice między wartościami. Różnice między prawdą i fałszem, dobrem i złem, pięknem i brzydotą. Wszystkie wtedy są równe. I tu jest niezwykle ważna również kwestia miejsca wartości tolerancji w hierarchii wartości. Jak ona może działać na inne.
Czyli też tej tolerancji w wychowaniu, tak?
Tak.
Miejsca tej tolerancji w wychowaniu. Czyli my możemy przyjąć, że ta tolerancja jest ważna w wychowaniu.
Jest ważna. Oczywiście. Jest ważna. Tylko właściwie pojęta i która ma właściwe miejsce. Pewne rzeczy możemy tolerować, ale istnieją takie, których nie można tolerować, bo to jest antywychowawcze, bo to jest szkodliwe, bo to podważa autorytet rodzica. A więc tutaj jest pytanie właściwie dotyczące relacji między miłością i tolerancją, ponieważ to są dwie różniące się od siebie postawy. Tolerancja często oznacza obojętność, miłość oznacza zabieganie o dobro dziecka, o aktywność, zaangażowanie w jego rozwój. A więc to jest często wychowująca miłość. Tolerowanie zachowania, którego nie aprobujemy, niestety sprzyja jego wzrostowi. Ono się rozwija pod wpływem tolerancji, można by tak powiedzieć. A w przyszłości będzie jeszcze trudniej je zmienić czy znosić, ścierpieć. Tak jak tutaj mówiliśmy o jednym ze znaczeniu słowa tolerancja. A zatem rodzice, którzy nie mają uświadomionego oraz jakby przyjętego porządku wartości, które nadaje wychowaniu odpowiednią treść i formę, niestety często gubią się. Można powiedzieć, że tracą orientację. Dzisiaj możemy mówić o takim zjawisku dezorientacji wychowawczej, pogubienia rodziców. W ostateczności również i są takie reakcje, że wycofują się z wychowania, przyjmując właśnie postawę nieingerowania, czyli właśnie takiej letniej tolerancji, która pozwala na wiele, ale nie ma nic wspólnego z wychowaniem.
Panie profesorze, ja myślę, że słuchacze audycji porady pedagoga, psychologa chcieliby z panem profesorem porozmawiać i usłyszeć może jakieś swoje własne przemyślenia czy przykłady, które pan by w jakiś sposób skomentował tego wychowania i zachowania. Ja podam telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. I zapraszam osoby, które chciałyby z panem profesorem na antenie porozmawiać. Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55. Telefon dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer, początek taki sam, 48 56 655 23, końcówka 66. Kanadę i USA, jak zawsze serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mamy już, panie profesorze, pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, witamy panią.
Czy ja mogę zadać pytanie?
Możemy pani imię poznać?
Teresia Krasuska.
Witamy pani Tereso.
Witamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem w sytuacji takiej trudnej, bo ja jestem babcią, 18-letniej wnusi, która właśnie z mamą taki prowadzi proces, powiedziałabym. Nie chcę mieszkać z nią, bo ona chce według swojego widzimisię. Mówi, że ona jest ateistką. No i wychowana w rodzinie katolickiej i tak się zagubiło dziecko. Wyprowadziła się akurat do rodziny, no właśnie nawet mego syna, a brata matki jej i uważają oni, że to jest normalne, że to ona powinna sobie z tym przejść, a matka tolerować. No jest to już trzeci miesiąc albo i więcej, może czwarty. Jak ja mam się zachować, bo przecież święta są rodzinne. Do tej pory spotykaliśmy się jakoś tak, żeby jej nie odtrącić, żeby jej miłość okazać, ale to widać, że to nie ma skuteczności. Ma po ojcu rentę, więc finanse jakoby upoważniają i ułatwiają jej jakieś takie odizolowanie się od matki. No ale to jest nienormalne. Jak zrobić, żeby to wszystko... No wiemy, że przykładem, że modlitwą tak, ale no jeszcze może jakieś takie codzienne, praktyczne rady w tym temacie.
Pani Tereso, bardzo dziękujemy. Panie profesorze, ma pan pytanie
ja
bardzo ważne.
Ja dokładnie nie rozumiem, dokąd wyprowadziła się wnuczka.
Do swojego wujka.
Wyprowadziła się do swojego chrzestnego, który jest bratem matki jej.
Rozumiem, na pewno tam jakieś były powody tej przeprowadzki. Nie znamy dokładnie
kontekstu. To znaczy powody takie, że to uważała, że powinna już stanowić o sobie. 18 lat skończyła i koniec.
No oczywiście tutaj mówiąc o dojrzałości młodych ludzi, zazwyczaj bierze się pod kilka kwestii pod uwagę. Jedną z najistotniejszych jest na przykład kwestia dojrzałości ekonomicznej. Czy młody człowiek może sam się utrzymać? Tutaj ta decyzja, domyślam się, została ułatwiona przez to, że ma swoje środki, ma pieniądze na utrzymanie. Natomiast myślę, że trudno by tutaj na podstawie tylko tego, że podjęła taką decyzję, mówić i jakby próbować zrozumieć tę sytuację, bo być może ta decyzja miała inne również głębokie uzasadnienia i przyczyny tej przeprowadzki. Więc bardzo jest trudno tutaj w tych rozmowach odpowiedzieć na tak złożoną sytuację i wszystkie przyczyny, które być może miały miejsce w przeszłości. Ta przeprowadzka oczywiście może ona być skutkiem tego, co narastało w przeszłości, tego, co doprowadziło do tej przeprowadzki. My tego niestety nie znamy.
Panie profesorze, no rzeczywiście temat jest bardzo poważny. Babcia może potrzebowałaby takiej porady psychologa gdzieś na miejscu, w poradniach katolickich czy w parafii.
Być może, tak.
Znalazłaby taką w tym konkretnym przypadku pomoc. Myślę, że na pewno znalazłaby pomoc. Jak rozmawiać? Dzisiejsza audycja dużo dała, a jeszcze dodatkowo takie spotkanie z psychologiem katolickim. Mamy kolejny telefon, panie profesorze. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, jesteśmy na antenie? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Możemy pana imię poznać?
Wiktor, miło mi.
Witamy, panie Wiktorze. Jest pan gościem audycji, jest pan z nami na antenie.
Tak, no nie ukrywam, że dzwonię w sprawie, no to już jedna panna, no tak studiuje. I mam takie pytanie, bo nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo jak daję im jakieś wartościowe, czy to prasę, miłujcie się na przykład, lub książki, no to nie, ja tego nie czytam, albo no i tak, to teraz zrobiłem taką metodę po ostatniej audycji pani Katarzyny, chyba z panią Katarzyną,
tak,
psycholog,
tak, tak,
serdecznie
tak,
pozdrawiam, tak. No i też tak wcześniej, później no, poszedłem na taką metodę, żeby położyć, tak? No i modlić się, tak? No ale teraz nawet zadzwoniłem, dzisiaj była audycja o www. Prawe książki. No i tak sobie pomyślałem, to zamówię te książki dla nich, ale później zmieniłem zdanie, zadzwoniłem do moich dziewczyn i mówię, wybierzcie sobie z tej strony internetowej książki, które was interesują, no ja je kupię, tak? Jak wybierzecie, a później porozmawiamy o treści. No i tak to przyjęły, nie wiem jaki będzie finał, ale mam pytanie, bo żeby jedną zmobilizować, to obiecałem jej nagrodę, no jak zaliczy semestr, tak, a druga jak za maturę. Finansową, taką gratyfikację, żeby ich trochę zmobilizować. Mówię, żeby się nie nastawiały, nie spinały na pieniążki. I czy to jest dobra metoda, czy dobrze postąpiłem, bo tak szukam też troszeczkę tych metod, żeby do nich dotrzeć. I chciałbym ewentualnie poprosić o opinię.
Panie Wiktorze, gratulujemy córek i gratulujemy postawy. I gratulujemy postawy.
Ja gratuluję audycji, bardzo się cieszę.
Dziękujemy.
Zresztą w ogóle tej kolejnej i innych i właśnie i o książkach wspominam, także bardzo się cieszę. No i dziękuję naprawdę za to radio, tu jesteście. Tak. To jest taki mocarz, jak ktoś na Tolkiena, to dla mnie to jest albo ten Frodo, tak kojarzę z Frodem, albo właśnie z Dawidem, tak? Dawid z Goliat. Także już nie, się nie rozwodzę, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęśliwej drogi, bo słyszymy, że pan w samochodzie. Panie profesorze, pan Wiktor, no konkretne pytanie, ale
tak,
też...
dwa pytania właśnie.
Tak, ale postawę piękną
tak,
prezentuje.
Chciałem właśnie tutaj podkreślić i docenić zaangażowanie pana, bo córki są już no, w wieku takiej wczesnej dorosłości, a pan utrzymuje z nimi taki ważny kontakt, można powiedzieć, intelektualny czy mentalny, a nawet duchowy. To jest bardzo ważne, żeby podsuwać dorastającym szczególnie dzieciom, ale chyba myślę, że nawet i małym, ciekawe lektury, wartościowe lektury, rozmawiać o nich. Dzisiaj mamy także wiele bardzo ciekawych, interesujących materiałów w internecie. Warto skopiować link i taką rzecz przesłać nawet do odsłuchania. I to jest może łatwiejsze niż przeczytanie. I także wszczynanie dyskusji na ten temat. To jest bardzo dobra postawa i świadczy o dużym zaangażowaniu wychowawczym. To jest taki sygnał od rodzica, szczególnie od ojca. Posłuchaj, przeczytaj. Uważam, że to jest ważne. Chciałbym z tobą na ten temat porozmawiać. I widzę w tym wartość. A więc gratuluję. I druga rzecz, tutaj pyta pan o nagradzanie. Oczywiście nagradzanie jest formą wychowania, jest uznaną metodą wychowania. To my decydujemy o nagrodzie i możemy przyjąć taką nagrodę, która będziemy wiedzieć, że ona zadziała jako nagroda, czyli zostanie odebrana jako nagroda czyli będzie mieć jakąś wartość. Może to być nawet nagroda finansowa, pieniężna. Nic za tym zdrożnego nie widzę. Nie jest to demoralizujące, ale prawdopodobnie będzie to bardzo satysfakcjonujące dla córek. I mobilizujące do ciężkiej pracy, do wysiłku, bo stoją przed ważnymi zadaniami.
Panie profesorze, ja dodam, że pan również ma córki, więc pan, jeśli chodzi o taką odpowiedź panu Wiktorowi, to też z doświadczenia rodzinnego.
No, tak, to niezwykle ważny kontakt ojca. Szczególnie w dzisiejszych czasach kontakt ojca z córkami. Dobry kontakt ojca z córkami jest ważny i dzisiaj obserwujemy właśnie taką atrofię, zanikanie ojcostwa, gdzieś wycofywanie się ojców z wychowania rodzinnego. Tutaj ten przykład pana Wiktora jest bardzo pouczający i bardzo pozytywny.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoniłem z Łodzi. Ja mam takie pytanie również jedno, bo jeżeli o tolerancję dogmatyczną, to rozumiem ją, jest nauka Kościoła i tej tolerancji nie powinno być. Ale Kościół również uczy, że trzeba być wyrozumiałym dla osób błądzących, czyli chodzi o tą tolerancję osobistą. Pan profesor rozwinie to słowo być wyrozumiałym dla osób błądzących. Szczęść Boże.
Tak, w kontekście nauki Kościoła możemy tutaj mówić wręcz o uczynkach miłosierdzia wobec innych, uczynki miłosierdzia wobec duszy, szczególnie osób, które błądzą, które popadają w grzech. I tutaj mamy dość precyzyjnie określoną sytuację takiego chrześcijańskiego napominania w miłości. My możemy znaleźć bardzo dokładną receptę, jak należy z miłością napominać. Są takie trzy etapy i trzy kroki tego napominania. Więc rzeczywiście bycie obojętnym na to, że ktoś zatraca się, tak można powiedzieć, że to jest czasami wolność i pragnienie wolności i my widzimy jako rodzice, że to jest wolność prowadząca do samounicestwienia. Dzisiaj szczególnie widzimy to w kontekście rozwoju duchowego i religijnego młodego pokolenia. Słyszymy o takich sytuacjach młodocianych apostazji, a więc, że młodzi ludzie nie tylko, że rezygnują na przykład z nauki religii, ale idą, jak to się dzisiaj mówi modnie, wypisują się z Kościoła. A więc chciałbym powiedzieć, że taka czujność i bycie właśnie zatroskanym o dobro dziecka jest związane także, tak jak pan powiedział, z koniecznością takiego miłosiernego, pełnego miłości napominania i wskazywania pewnych zasad. My jesteśmy jako rodzice drogowskazami i mamy prawo pokazywać właściwy kierunek i właściwą drogę.
Proszę państwa, przypominam, gościem audycji jest pan profesor Tomasz Biernat. Dziękujemy panie profesorze, że pan od wielu lat już z nami współpracuje i za każdym razem...
To za mnie zaszczyt.
Tak, dziękuję bardzo. I pokazuje nam pan w taki krótki i prosty sposób, jak możemy się zachować, co możemy zrobić. To wydaje się takim wykładem, a jest właściwie od razu radą. Ja bardzo dziękuję pani Teresie, panu Wiktorowi. Nie usłyszałam tego trzeciego pana imienia, ale wydaje mi się, że z Łodzi był. Bardzo dziękuję. Wszystkie te tematy są bardzo ważne i takie, myślę, budujące. Ja, panie profesorze, zapraszam słuchaczy naszych i pana do kolejnej audycji. Myślę, że za miesiąc się spotkamy. Dzisiaj już dziękuję. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.